Polsce cierpi na nie około 700 tysięcy osób. To przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego, zwane chorobą Hashimoto. Zdecydowanie częściej zapadają na nią kobiety. Dlaczego i jak sobie z tą chorobą radzić? O tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. Gościem programu jest profesor Irina Kowalska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Do tego tematu audycji zainspirował mnie mail jednej ze słuchaczek, u której chorobę Hashimoto zdiagnozowano dopiero po poronieniu, którego pewnie można byłoby uniknąć, gdyby miała świadomość, że ma właśnie przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego. Słuchaczka opisała swoje przeżycia i poprosiła, żeby szerzej omówić tę chorobę, bo w internecie jest wiele sprzecznych informacji. Aby spełnić tę prośbę o pomoc, poprosiłem właśnie panią profesor Irinę Kowalską. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani. Co to jest choroba Hashimoto? Czym się ona charakteryzuje?
Więc choroba Hashimoto jest to przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Jest to choroba, która znacznie częściej dotyka kobiet. Zwykle dotyka, ujawnia się około 50 roku życia, ale częściej występuje u kobiet starszych, co nie znaczy, że nie może występować również u dzieci i młodzieży, czy u osób młodszych, czy też u mężczyzn.
Ta pani, która napisała do nas, wykryła tę chorobę zaraz po ślubie, więc była młodą osobą.
Ale epidemiologicznie najczęściej występuje u kobiet po 50 roku życia. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, może występować również w młodszych grupach wiekowych. Jest to choroba, kiedy organizm wytwarza przeciwciała przeciwko własnym komórkom i w tym wypadku przeciwko komórkom gruczołu tarczowego.
Od kiedy w ogóle znamy tę chorobę?
Oj, tą chorobę znamy już od wielu lat, od nazwiska jakby odkrywcy, stąd to się nazywa choroba Hashimoto. Są pewne czynniki ryzyka, są pewne sytuacje predysponujące i tak niewątpliwie jest jakiś czynnik genetyczny. Natomiast zauważono też w badaniach epidemiologicznych, że również duża ekspozycja na jod również może sprzyjać występowaniu choroby Hashimoto.
Z tego, co wiem, to choroba Hashimoto została właśnie opisana przez tego Japończyka, tak, Hashimoto w 1912 roku.
To jest bardzo stara już choroba.
Ale ona wcześniej przecież występowała.
To znaczy występowała na pewno znacznie wcześniej, ponieważ ja jeszcze tu wrócę króciutko do objawów, bo to jest objawy, to jest niedoczynność tarczycy, a niedoczynność tarczycy opisywana już jest od wielu, wielu lat. Natomiast przyczyny mogą być różne, a jedną z przyczyn może być choroba Hashimoto.
A czy są jakieś grupy ryzyka? Czy można określić, że ta grupa może zapaść, ta grupa, a ta akurat nie?
To znaczy, możemy wyodrębnić grupę ryzyka, kto ma może większą predyspozycję do zachorowania. Więc niewątpliwie tej choroby szukamy u pacjentów z innymi chorobami autoimmunologicznymi.
Jakimi?
Na przykład cukrzycą typu pierwszego, reumatoidalnym zapaleniem stawów, bielactwem, muszczycą. Także są pewne choroby autoimmunologiczne, które mogą predysponować do występowania innych chorób autoimmunologicznych. No i jedną z takich chorób jest między innymi choroba Hashimoto. Natomiast czy ktoś jest chroniony przed wystąpieniem tej choroby? No to takich danych nie mamy. Natomiast aktywnie zwykle poszukujemy w tych grupach pacjentów, którzy mają już jedną chorobę autoimmunologiczną.
A jeżeli mamy dobry wywiad rodzinny i wiemy, że w przeszłości były podobne problemy, może nawet niekoniecznie zdiagnozowane do końca, ale objawowo ktoś się tam czuł podobnie jak
to przy zawsze, chorobie Hashimoto. To zawsze nakazuje wcześniejszą diagnostykę. Tym bardziej, że diagnostyka jest bardzo prosta, więc myślę, że to jeżeli wiemy z wywiadu rodzinnego, że chorowała babcia na tarczycę, że mama chorowała na tarczycę, to myślę, że znacznie wcześniej trzeba rozpocząć badania diagnostyczne.
Wspomniałem na samym wstępie, że około 700 tysięcy Polaków cierpi na tę chorobę. Czy to jest prawdziwa liczba, czy jest grupa taka, która nie wie, że jest
chora?
Ja
myślę, że w dalszym ciągu będzie taka grupa, która jeszcze ciągle nie wie, że jest chora. Aczkolwiek w tej chwili jakby świadomość tej choroby jest znacznie większa, ponieważ dużo jest w kolorowej prasie również o tej chorobie, więc wiele osób aktywnie poszukuję tej choroby, próbuję wykonać badania diagnostyczne. Stąd może już w tej chwili rozpoznawanie tej choroby jest znacznie łatwiejsze. My praktycznie w tej chwili już prawie, że nie rozpoznajemy choroby Hashimoto pod postacią ciężkiej niedoczynności tarczycy, choć czasami sporadycznie jeszcze się to zdarza.
A ta ciężka niedoczynność to jaką ma postać?
Ciężka niedoczynność tarczycy no, stanowi stan zagrożenia życia, więc to może nawet prowadzić do przełomu hipometabolicznego. Tego się już praktycznie w tej chwili teraz w Polsce nie widuje. Niemniej jednak musimy o tym pamiętać.
A na jakim etapie teraz jest wychwytywana?
Bardzo często wychwytujemy na etapie jakby procesu autoimmunologicznego, który jeszcze nie wymaga leczenia, ponieważ funkcja tarczycy jest jeszcze prawidłowo zachowana.
A czy ten związek właśnie no tej pani akurat, tego maila, że ona właśnie przy okazji ciąży i poronienia stwierdziła u siebie tę chorobę, to częsty przypadek? Ona tam pisała, że jakiś endokrynolog powiedział, że to co trzecia osoba to taka przychodzi.
Może nie aż tak często, ale tak się może zdarzyć, że dopiero niepowodzenie położnicze jakby skłania do przeprowadzenia bardziej dokładnych badań. Ale generalnie ta choroba występuje raczej w wieku starszym i wymaga leczenia. Natomiast z tego, co pan powiedział, pani chorowała już wcześniej, tak? Wiedziała, że ma zdiagnozowaną chorobę Hashimoto już
nie,
wcześniej.
Nie, właśnie, nie miała.
Nie miała.
Dopiero po poronieniu przeprowadzono wszystkie badania i się okazało, że właśnie ma chorobę Hashimoto. A jakie są objawy tej choroby, to powiemy za chwilę. Dziś gościem programu jest profesor Irina Kowalska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z panią profesor rozmawiamy o chorobie Hashimoto. Japońska nazwa, ale dotyka nie tylko Japończyków, Polaków też. Jak już wspomniałem, około 700 tysięcy, a może być więcej, bo część może nie wiedzieć, że ma właśnie taką chorobę, czyli przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego, czyli tarczycy po prostu. Pani profesor, jakie są objawy choroby Hashimoto i na jakim jej etapie rozwoju zaczynają się już pojawiać?
Więc jeśli chodzi o objawy choroby, są to objawy niedoczynności tarczycy.
Czyli?
Ja tylko może dodam, że każde jakby zaburzenie funkcji tarczycy musi mieć swoją przyczynę. Więc jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to musimy sobie zadać pytanie, z jakiego powodu. I jednym z powodów jest choroba właśnie Hashimoto, czyli te autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Jakie to są objawy? Co może odczuwać pacjent?
No właśnie.
Takie początkowe objawy są bardzo niespecyficzne, bo to jest uczucie zmęczenia, ale już jak pacjent skarży nam się na bardzo złą tolerancję zimna, bo to jest stałe uczucie zimna, na wypadanie włosów, suchość skóry, przerzedzenie brwi, wtedy się powinniśmy zastanowić, czy nie rozpoczynają się już objawy niedoczynności tarczycy.
Ale czy można te objawy skojarzyć z innymi chorobami albo z innymi powodami takiego samopoczucia? Na przykład stres, przemęczenie, no mnóstwo różnych rzeczy, które mogą dawać właśnie taki efekt.
Tak, niewątpliwie zawsze można, natomiast zwykle stres mija, a objawy zostaną. W związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, czy to nie jest coś nowego, coś, czego do tej pory nie było.
Jak długo to powinno trwać, żebyśmy się zaniepokoili?
No jeżeli obserwujemy przez okres 2-3 miesięcy, że objawy nie ustępują, to niewątpliwie wymaga to postępowania diagnostycznego.
Najczęściej jakie objawy są?
Pacjentki najczęściej, bo to są najczęściej pacjentki, się zgłaszają, ja bym powiedziała, z powodu uczucia zmęczenia, takiego osłabienia, które nie ustępuje, mimo tego, że wykonały podstawowe badania diagnostyczne. Skarżą się na wypadanie włosów, to jest też bardzo częsty objaw, na suchość skóry, bo to wszystko to są kliniczne objawy niedoczynności tarczycy. W bardziej zaawansowanych przypadkach niedoczynności tarczycy możemy obserwować nawet obniżenie tonu głosu, trudności z formułowaniem wyrazów, zdań, dochodzi do takiego spowolnienia, ponieważ hormony tarczycy są potrzebne w organizmie. One pełnią bardzo wiele funkcji. No przede wszystkim regulują przemiany energetyczne w ustroju. W związku z tym ich niedobór, jeżeli postępuje, będzie no, manifestowany w sposób kliniczny.
Z chorobami tarczycy kojarzy się często nadpobudliwość lub apatia.
Ale to
lub
jest nadczynność.
A to jest nadczynność.
To jest nadczynność. Nadpobudliwość, zaburzenia czynności serca, napadowe migotanie przedsionków, to są objawy częściej nadczynności tarczycy. Natomiast w niedoczynności tarczycy dochodzi jakby do spowolnienia takich przemian. Różnych przemian metabolicznych i w związku z tym tu objawy są nieco inne. Pacjent jak trapi go właśnie stałe uczucie zimna, stałe uczucie zmęczenia, trudności z koncentracją, suchość skóry, wówczas powinien zgłosić się, myślę, że tutaj do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i należy wykonać podstawowe badania.
Podstawowe badania to jakie?
Tutaj takim pierwszym podstawowym badaniem to powinno być oznaczenie stężenia hormonu tyreotropowego, tak zwanego TSH, bo jeżeli jest niedoczynność tarczycy, to TSH będzie już podwyższone.
A jeżeli chodzi o TSH normalne, to w przypadku nieciężarnych kobiet to jest do?
Tu ja bym nie chciała podawać arbitralnie norm, ponieważ laboratoria podają różne normy w zależności od metody, jaką oznaczają. Natomiast jeżeli ono jest bliżej górnej granicy normy i pacjent zgłasza takie objawy, no to wtedy należy tą diagnostykę rozszerzyć.
Dlaczego wspomniałem o kobietach w ciąży? Bo one mają trochę inne te normy, niższe.
Tak, dla kobiet w ciąży norma jest zdecydowanie niższa. No i w tej chwili oznaczenie stężenia TSH obowiązuje już od pierwszego trymestru ciąży. Jeżeli mamy podwyższone, to oczywiście jak najszybciej wdrażamy leczenie.
Gdzieś tam znalazłem, że to jest 2,5.
2,5, tak. Tak, w tej chwili się uważa, że to powinno być TSH w granicach 2,5.
Czyli
tak.
To badanie TSH pozwala nam albo potwierdzić, albo wykluczyć.
To badanie pozwala nam, to takie jest pierwsze, można powiedzieć, badanie przesiewowe. Natomiast, żeby mieć pełne rozpoznanie, należy, ponieważ jest to choroba autoimmunologiczna, trzeba stwierdzić obecność przeciwciał przeciwko gruczołowi tarczowemu i tu oznaczamy przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej, przeciwko tyreoglobulinie. I takim kolejnym etapem byłoby wykonanie również badania ultrasonograficznego tarczycy, ponieważ tarczyca w chorobie Hashimoto ma również bardzo specyficzny obraz.
I wtedy już będziemy mieli pewną jasność.
Tak, i wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy niedoczynność tarczycy, jeśli występuje u danej osoby, jest spowodowana chorobą Hashimoto.
Za chwileczkę powiemy, na czym polega leczenie choroby Hashimoto. Dziś bohaterem tej audycji jest choroba Hashimoto, a gościem programu jest pani profesor Irina Kowalska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, na czym polega leczenie choroby Hashimoto?
Leczenie choroby Hashimoto, tak jak każdej niedoczynności tarczycy, polega na podawaniu hormonów z zewnątrz. W tej chwili dysponujemy no, szeroką gamą dawek preparatów hormonów tarczycy i tak naprawdę możemy każdemu pacjentowi dobrać odpowiednią dawkę. Więc my, stwierdzając niedoczynność tarczycy, włączamy leczenie i dajemy taką dawkę, jaka na danym etapie choroby jest dla danego pacjenta potrzebna. Co jest ważne, tu leczenie jest bardzo wygodne, ponieważ podajemy tylko raz dziennie. Przyjmujemy zwykle jedną tabletkę rano na czczo na 30 minut przed rannym posiłkiem. Dlaczego ważny jest ten odstęp czasowy? Chodzi o to, żeby ten lek się dobrze wchłaniał, że spożywanie wspólnie z pokarmem jakby upośledza wchłanianie tego leku. Stąd jest ten odstęp przynajmniej 30-minutowy. Ale tak naprawdę jest to jedna tabletka dziennie i u większości pacjentów naprawdę udaje nam się czynność tarczycy wyrównać.
No tak, ale jest to takie zewnętrzne regulowanie tego, co ma się dziać wewnątrz naszego organizmu. Czy zachwianie tego regulowania, na przykład zmiana pory, ktoś zapomni, czy to ma istotny wpływ taki, że to
Ja myślę, że jeżeli to są jednorazowe przypadki, że ktoś zapomniał wziąć leku, to nic złego się nie stanie. To nic złego, nawet jeżeli jeden dzień zapomnimy wziąć lek, to się nic złego nie stanie. Przyjmujemy następnego dnia. Z tym, że trzeba pamiętać, że ten lek trzeba przyjmować regularnie.
Nadrabiać to nie za bardzo można. Jeśli się nie wzięło raz, to nie znaczy, że za drugim razem dwie
trzeba
tabletki.
Trzeba wziąć dwie tabletki. Nie, chyba aż takiej potrzeby nie ma. Mnie się wydaje, że teraz z leczeniem niedoczynności tarczycy w zasadzie kłopotów nie mamy. Chodzi o to, żeby jak najwcześniej zdiagnozować, jak się pojawiają objawy. No i trzeba pamiętać, że szczególnie u pacjentek w ciąży, tak, żeby obserwować, żeby to stężenie TSH było na odpowiednim poziomie.
Pani profesor, ale czy w ogóle można wyleczyć całkowicie tę chorobę?
To jest, jak mówiłam, to jest przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. My tak do końca nie wiemy, dlaczego organizm wytwarza przeciwciała przeciwko komórkom własnego organizmu.
Walczy sam ze sobą.
No w pewnym sensie tak, więc wyleczyć, może są jakieś pojedyncze opisy w literaturze, że ktoś wymagał leczenia i potem nie, natomiast wydaje się, że biorąc pod uwagę patogenezę choroby, wyleczyć jest bardzo trudno. Niemniej jednak postęp tej choroby jest bardzo powolny i przez wiele lat pacjenci są na tej samej dawce leku, bardzo dobrze się czują, są dobrze kontrolowani. Czasami nawet zapominają, że no już trzeba byłoby przyjść i skontrolować stężenie TSH.
No dobrze, ale z tego, co pani mówi, wynika, że można opanować tę chorobę.
Tak, tylko trzeba pamiętać, że należy przyjmować leki.
Czy to jest tylko to poranne pół godziny przed posiłkiem podania leku?
Tak, także jeżeli uda nam się już wyrównać objawy niedoczynności tarczycy, to wydaje się, że to nie powinno upośledzać jakości życia, ponieważ to pozwala absolutnie normalnie funkcjonować, pracować. Także wiele osób naprawdę z tą chorobą pracuje na co dzień. Najgorszy jest moment, jak są mocno nasilone objawy niedoczynności tarczycy, ale zwykle jak się wdraża leczenie, one stopniowo ustępuje i pacjent czuje się lepiej.
A jak długi jest ten okres opanowywania, przywracania
to wszystko
do normy?
To wszystko zależy...
Od osobnika, ja wiem.
Nawet nie, to wszystko zależy od tego, jak bardzo nasilone są objawy niedoczynności tarczycy, bo nasze, szczególnie u osób starszych, nasze rozpoczynanie leczenia rozpoczynamy od mniejszych dawek, także to musi być też stopniowe. Ale generalnie uważamy, że musi być systematyczne przyjmowanie leków i to pozwala naprawdę wrócić do życia codziennego.
Chodzi mi o to, ile może potrwać takie przywracanie z tego stanu, kiedy wykryliśmy, widać, że jest duża niedoczynność i zaczynamy powoli tego pacjenta przywracać. No i to jest to, miesiąc, rok.
A nie. Tu nie rozmawiamy w kategoriach lat. To raczej miesiąc, czy to wszystko będzie zależało, na jakim etapie rozpoznamy.
Bo jest kolejne pytanie po tym, jeżeli już opanujemy, doprowadzimy do stanu, powiedzmy, równowagi, tej, która powinna być, mamy na poziom TSH taki, jak trzeba, to co trzeba wtedy robić po tym okresie, nazwijmy, leczenia, chociaż jeszcze nie wyleczyliśmy do końca,
znaczy,
bo tego nie
można okresie
zrobić.
Dobierania dawki, tak? Po okresie dobierania dawki zwykle kontrolujemy TSH raz na 6 miesięcy. I reagujemy tylko wtedy, jeżeli TSH wzrasta.
No dobrze, a czy dieta może mieć tutaj jakiś wpływ?
No, pytanie o dietę jest pytaniem bardzo zasadnym, ponieważ pojawiło się bardzo dużo takich doniesień.
Publikacji?
Może nie publikacji, ja mówię, że może takich bardziej prasowych, że osoby z chorobą Hashimoto powinny być na diecie bezglutenowej. Więc jeśli chodzi o dietę, to ponieważ choroba trzewna jest również chorobą autoimmunologiczną i ona może współwystępować z chorobą Hashimoto. Jeżeli tak jest, wówczas faktycznie pacjent powinien być na diecie bezglutenowej. Natomiast jeżeli nie stwierdzamy choroby trzewnej, wówczas ta dieta powinna być tą dietą ogólną. Nie ma żadnej potrzeby, ażeby wprowadzać dietę bezglutenową.
To zadam jeszcze inaczej pytanie. A czy poprzez dietę, poprzez samą dietę, bez stosowania leków, można opanować chorobę Hashimoto?
To musimy rozróżnić dwie rzeczy. Bo można mieć chorobę Hashimoto i można nie wymagać leczenia, bo nie ma jeszcze objawów niedoczynności tarczycy. Bo czynność tarczycy jest jeszcze prawidłowo zachowana, ale już stwierdzamy obraz w badaniu ultrasonograficznym tarczycy. Mamy dodatnie przeciwciała, ale mamy zupełnie prawidłowe hormony, stężenie hormonów tarczycy i zupełnie prawidłowe stężenie TSH. Więc taka osoba nie wymaga leczenia.
Ale dieta może mieć jakiś wpływ wtedy?
Ale jaka dieta?
No właśnie, nie chcę tutaj mówić o diecie, bo my nie jesteśmy poradnikiem diet.
Dieta.
Chodzi mi tylko o to, czy konieczne jest zmienianie sposobu odżywiania się w trakcie, kiedy stwierdzimy, że mamy chorobę Hashimoto, jesteśmy w trakcie leczenia.
Chyba, że mamy rozpoznaną chorobę trzewną. To wtedy tak, jeśli jest choroba trzewna, no ale to jakby niezależnie od choroby Hashimoto trzeba przestrzegać tej diety. W przypadku choroby Hashimoto jakichś specjalnych zaleceń dietetycznych nie ma.
No to właśnie dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło, ale chciałem do tego dojść poprzez...
Ja może jeszcze tylko,
tak?
Bo nie podkreśliłam tego przy objawach, bo czasami pacjentki się zgłaszają i mówią, że zaczęły przybierać na wadze. I to też może być jednym z objawów, jeżeli choroba długo trwa, że jest tendencja do gromadzenia wody, takie uczucie pełności. I można obserwować również wzrost masy ciała. Ale oczywiście jak wdrażamy leczenie, to te objawy ustępują.
Za chwilę powiemy, jak ważne jest stwierdzenie lub wykluczenie choroby Hashimoto wtedy, kiedy mamy zamiar zajść w ciążę. To dotyczy właśnie kobiet. Dziś mówimy o chorobie Hashimoto, nawiązując do maila naszej słuchaczki, od którego zaczęliśmy tę audycję. Jaki wpływ na ciążę może mieć choroba Hashimoto, pani profesor?
Tu raczej byśmy mówili, jaki wpływ na ciążę może mieć niedobór hormonów tarczycy. No i oczywiście do prawidłowego rozwoju płodu konieczne jest odpowiednie stężenie hormonów tarczycy. Stąd w tej chwili w zaleceniach, we wszystkich zaleceniach jest konieczność sprawdzania stężenia hormonu tyrootropowego. I jeżeli stwierdzamy podwyższone wartości stężenia hormonu tyrootropowego, to oczywiście wdrażamy leczenie i zadajemy sobie pytanie, z jakiego to jest powodu. Większość pacjentek w tej chwili już nawet przed ciążą sobie kontroluje, to również zalecają ginekolodzy. Na pewno jest to obowiązkowe w przypadku współistnienia innej choroby autoimmunologicznej. Natomiast w przypadku podejrzenia zaburzenia funkcji tarczycy również takie badanie powinno być wykonane przed ciążą i wtedy endokrynolog zdecyduje, czy to wymaga wdrożenia leczenia, czy nie.
Tu chodzi głównie o ten przypadek, o którym mówiłem, tu było poronienie. Nie mając świadomości, że ta pani jest chora, czy to poronienie to właśnie może być wynikiem choroby Hashimoto?
Nie znamy więcej szczegółów, nie wiemy jak bardzo była zaawansowana niedoczynność tarczycy, więc trudno też przypisywać wszystkie niepowodzenia położnicze chorobie Hashimoto.
No ale czy mogą te niepowodzenia być wynikiem?
Myślę, że jeżeli jest mocno zaburzona funkcja tarczycy, to wtedy tak. Natomiast jeżeli jest prawidłowe stężenie hormonów tarczycy, no to raczej nie powinno to mieć wpływu na przebieg i rozwój ciąży.
Panie z chorobą Hashimoto rodzą dzieci. Czy pytanie jest kolejne, czy właśnie na rozwój tego noworodka może mieć wpływ fakt ten,
że są leczone?
Tak, że są leczone.
Bardzo dobrze, że są leczone i powinny być leczone. My zresztą w ogóle w ciąży bardzo często zwiększamy dawkę, bo istnieje konieczność, może nie od razu w pierwszym trymestrze, ale istnieje konieczność zwiększania dawki i pacjentki zwykle o tym wiedzą i też tego bardzo pilnują. To jest bardzo ważne, żeby stężenie hormonów tarczycy było odpowiednie i u matki, i u płodu. Więc tutaj absolutnie taka pacjentka musi być leczona i pacjentki rodzą zdrowe dzieci.
może być różne stężenie w tym płodzie i inne stężenie u
matki? Ale my kontrolujemy przy pomocy oznaczania stężeń hormonów czy tyrotropowego, czy hormonów tarczycy u matki. Pośrednio daje to nam informację również płodu.
Wynikałoby, że jeżeli takie, jakie jest u matki, to takie jest w tym
tak,
płodzie.
Tak, no. Że jest, czy jest dostateczne, prawda? Że jest również dostateczne u płodu.
Czy później, po okresie tym noworodkowym, jakieś pozostałości mogą być? Mówię tu o powikłaniach jakichś.
Prawidłowo prowadzona niedoczynność tarczycy w trakcie ciąży zapobiega temu, żeby były jakieś nieprawidłowości.
To wróćmy jeszcze do tego momentu. Co muszą zrobić kobiety z Hashimoto, które planują ciążę?
Przede wszystkim muszą mieć wyrównaną czynność tarczycy. Czyli muszą mieć prawidłowe stężenie hormonów tarczycy i hormonów tyrotropowego.
I dopiero wtedy można planować właśnie zajście w ciążę. To nie jest krótki okres, bo gdzieś tam nawet czytałem, że to jest parę miesięcy, które powodują, że trzeba się trochę przygotować.
No jeżeli jest niewyrównana niedoczynność tarczycy, ale w tej chwili naprawdę dysponujemy szerokim wachlarzem leków, jeśli chodzi o dawki, także możemy indywidualnie dobrać pacjentce dawkę leku.
To z tego, co pani mówi, nie powinno to rodzić żadnego stresu, obaw, że ja jestem chora, może coś będzie nie tak.
Nie, właśnie chciałabym też, żeby był właśnie taki przekaz, że jednak wielu pacjentkom z chorobą Hashimoto, ja również takie pacjentki prowadzę, udaje się zajść w ciążę, donosić ciążę i urodzić zdrowe dziecko. Więc żeby pani nie miały poczucia, że to znacznie zmniejsza szanse zajścia w ciążę. Więc to jest niedobór hormonów tarczycy, który się dość łatwo wyrównuje i uzupełnia. I dlatego tu przekaz powinien być, że przede wszystkim trzeba się kontrolować i leczyć.
To na koniec spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle można i jak można uniknąć zachorowania na chorobę Hashimoto. To już ostatnia odsłona dzisiejszej audycji. Gościem programu jest profesor Irina Kowalska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, co robić, aby uniknąć zachorowania na Hashimoto, bo także na inne autoimmunologiczne choroby?
Tu niestety prostej odpowiedzi chyba na dzień dzisiejszy nauka nie zna.
Ale przynajmniej jakieś wskazówki są.
Myślę, że właśnie choroby autoimmunologiczne to jest ta grupa chorób, gdzie naprawdę nie do końca rozumiemy, dlaczego one się u niektórych osób rozwijają, u niektórych nie. Jest pewien układ genów, który oczywiście predysponuje. Natomiast my oczywiście powszechnie u wszystkich osób tych badań nie wykonujemy. Ja myślę, że bardzo trudno jest zapobiec zachorowaniu. Natomiast to, co można zrobić, to, o czym mówiliśmy na początku audycji. Jeżeli widzimy, że jest wywiad rodzinny, jeżeli jest inna choroba autoimmunologiczna, to wtedy powinniśmy aktywnie tej choroby szukać, żeby wyprzedzić występowanie objawów i odpowiednio wcześnie włączyć leczenie.
Czyli obserwacja samego siebie.
Tak jak w każdej chorobie, to jest zawsze obserwacja samego siebie. Organizm zwykle nam podpowiada.
No właśnie, a jeżeli już wiemy, że w rodzinie mieliśmy podobne przypadki, że z nieznanego powodu działo się coś z kimś, nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić, ale jest to pokrewieństwo, to czy są jakieś proste zasady, reguły, według których powinniśmy postępować, żeby wykluczyć?
To już o tym wspominałam wcześniej. Jeżeli mamy silny wywiad rodzinny, wizyta u lekarza rodzinnego i proste oznaczenie hormonu tyrotropowego, żeby wiedzieć, czy na tym etapie już coś się dzieje, czy nie. Szczególnie jeżeli coś nas niepokoi i mamy objawy.
A jeżeli mamy właśnie taką przeszłość rodzinną, to czy częściej powinniśmy, czy w ogóle powinniśmy oznaczać TSH?
Myślę,
ja na przykład nie jestem pewien, czy ja w ogóle kiedykolwiek miałem oznaczane.
Bo widocznie nie było potrzeby, bo zwykle jak coś się dzieje, to jakby się pan zwrócił do lekarza, to jakby jest nasza rola, żeby się zastanowić, czy temu pacjentowi TSHCO oznaczyć, czy nie. Jeżeli jest silny wywiad rodzinny, myślę, że nawet wtedy można rozszerzyć badanie o badanie ultrasonograficzne tarczycy, żeby wiedzieć, czy już się pojawiają jakieś zmiany w tarczycy. Ale to jak mówię, no, trudno to robić jako badanie populacyjne.
Czyli z tego wynika, że tylko i wyłącznie czujność to jest raz, a drugie, no niestety wiedza, którą trzeba mieć. No, teraz akurat to wszyscy mamy dość dużą świadomość tego, jakie znaczenie mogą mieć geny, jakie znaczenie może mieć historia chorób naszych przodków. Natomiast jest pokolenie, na przykład takie jak moje, które tak do końca nie wie, jak tam to było w tych latach 40., 50. I właśnie ta wiedza często dopiero w tym ostatnim okresie życia zaczyna być potrzebna, ale jej nie ma.
Trzeba pamiętać, że tarczyca jest bardzo ważnym narządem. Mimo, że to jest mały gruczoł położony na szyi, ale jakby odpowiedzialna jest za wiele funkcji metabolicznych. Więc jak dochodzi do zaburzenia funkcji tarczycy, czy to idzie w kierunku niedoczynności, czy nadczynności tarczycy, to zwykle organizm reaguje. Pojawiają się jakieś objawy.
I na te objawy trzeba koniecznie zwracać uwagę, reagować. Tak. A tarczyca to jest jajko chyba takiej wielkości, no, S.
Mniej
powiedzmy.
Więcej nie. To jest nieduży gruczoł, ale o bardzo ważnej funkcji.
Pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była dzisiaj pani profesor Iryna Kowalska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję.
Te audycje i wszystkie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie dotyczące tematów kolejnych programów proszę przesyłać pod adresem mailowym wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Jak udowodniłem, korzystam z tych podpowiedzi. Jeśli mają Państwo jakieś następne, czekam. A za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.